Jesteśmy gotowi na broń atomową na terytorium Polski, deklaruje prezydent Andrzej Duda. Czy amerykańska broń nuklearna zagości niebawem w Polsce i co na to Rosja? Spotkanie prezydenta Polski z Donaldem Trumpem. Jaki był cel wizyty, o której sporo mówiło się za granicą? Ponad 60 miliardów dolarów popłynie do Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych. Kongres USA w końcu przegłosował ustawę, która ma zagwarantować dalsze finansowanie działań obronnych. Na co pójdą te środki i co to oznacza dla Ukrainy i Europy? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na dobry początek, jak zwykle, proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Spotkanie Duda-Trump. Przyjacielska wizyta czy strategiczne posunięcie? W czwartek odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych i aktualnym kandydatem Partii Republikańskiej w nadchodzących wyborach. Mimo że oficjalnie spotkanie miało charakter towarzyski, odbiło się ono szerokim echem w mediach, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Trudno przecież zignorować znaczenie rozmów pomiędzy urzędującym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a byłą i być może przyszłą głową Stanów Zjednoczonych. Spotkania na takim szczeblu zawsze niosą za sobą dodatkowe implikacje. Jaki mógł być cel tego wydarzenia? Obaj panowie spotkali się w Trump Tower w Nowym Jorku. Przed samym spotkaniem Donald Trump mówił, że z Andrzejem Dudą łączą go osobiste relacje, przy czym wspomniał współpracę z polskim prezydentem. Polacy go kochają, naprawdę go kochają. To nie jest łatwa rzecz do osiągnięcia, ale on wykonuje fantastyczną robotę. Jest moim przyjacielem. Mieliśmy razem 4 wspaniałe lata. Z kolei Andrzej Duda podsumował spotkanie następującymi słowami. To było przyjacielskie spotkanie w bardzo miłej atmosferze. Kancelaria prezydenta na platformie X również podsumowała wydarzenie w podobnym tonie. Jednak spotkanie prezydenta Polski z kontrkandydatem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest raczej zjawiskiem dość nietypowym. W przypadku Donalda Trumpa mamy oczywiście do czynienia z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, co nieco zmienia sytuację, ale nadal jest to zdarzenie niestandardowe. Trzeba pamiętać, że mówimy o Donaldzie Trumpie, postaci znanej z niekonwencjonalnego podejścia do polityki. Z dostępnych informacji wynika, że podczas wspólnej kolacji Andrzej Duda i Donald Trump omówili bieżące sprawy międzynarodowe, w tym konflikt na Ukrainie, sytuację na Bliskim Wschodzie oraz kwestie finansowania NATO. Sztab kampanii Trumpa wydał ograniczone informacje na temat rozmów, ale potwierdził, że dyskutowano propozycję Andrzeja Dudy, która zachęca kraje NATO do zwiększenia wydatków obronnych do poziomu 3% produktu krajowego brutto. Zatem jak całe spotkanie skomentowały zagraniczne media i polscy politycy? Jak podaje brytyjski Guardian, Duda zdecydował się spotkać z Trumpem, ponieważ dobrze nam się współpracowało, gdy Trump był prezydentem, ponieważ jest on jednym z dwóch poważnych kandydatów, ale co najważniejsze, ponieważ stosunki z USA są dla Polski niezwykle ważne. Francuska stacja radiowa RFI przedstawia z kolei Andrzeja Dudę jako konserwatystę, który w czasie prezydentury Donalda Trumpa traktował relacje z USA jako priorytetowe, czasem kosztem stosunków z Unią Europejską. Dodatkowo RFI zauważa, że prezydent Polski w 2020 roku potrzebował ponad miesiąca, aby złożyć gratulacje Joe Bidenowi za zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Natomiast niemiecki Spiegel zauważa, że wizyta Dudy spotkała się z niechęcią dużej części polskiego społeczeństwa. Wywodzący się z narodowo-konserwatywnego PiS prezydent nigdy nie ukrywał swojego podziwu dla Trumpa. Jednocześnie Polska, członek Unii Europejskiej i NATO, jest bliższym sojusznikiem Ukrainy atakowanej przez Rosję i ważnym ośrodkiem zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Podobnie jak w innych krajach europejskich, również i w Polsce istnieją obawy, że jeśli Trump ponownie zostanie prezydentem, Stany Zjednoczone zmniejszą wsparcie dla Ukrainy. Spotkanie również skomentowała polska scena polityczna. Aleksander Kwaśniewski co prawda samego spotkania nie skrytykował. Jak stwierdził, utrzymywanie kontaktu z zarówno demokratami, jak i republikanami ma sens. Jednakże ma on zastrzeżenia co do merytorycznej strony tego spotkania. Jak podkreśla, spośród omawianych kwestii naprawdę istotny jest tylko jeden temat dotyczący wsparcia dla Ukrainy, przy czym dodał, że dyskusja z Trumpem o tym, czy kraje europejskie powinny płacić 3% czy ileś, nie ma sensu, bo Trump chce, żeby płaciły więcej. No i jeżeli przychodzi taki Lizus z Polski i mówi, słuchaj, niech będzie 3%, to Trump powie, świetnie, a może 4%, to nie ma znaczenia. Prawdziwe znaczenie ma kwestia pomocy dla Ukrainy, bo tutaj decydują się losy świata. W podobnym tonie przedstawiła wizytę naszego prezydenta amerykańska stacja telewizyjna, nieco szydząc z naszej głowy państwa.
Because yesterday he met with Polish president Andrzej Duda, who is sucking up to Trump. Duda. Duda. That's right. That's right. How long did they meet? All the Duda day?
Również Donald Tusk skomentował całą sprawę. Jak widać, spotkanie wywołało sporą polaryzację opinii publicznej. Wiele opinii obserwatorów dotyczy wsparcia dla Ukrainy oraz tego, czy prezydent Andrzej Duda potraktował tę kwestię jako priorytetową. To spotkanie zostało przez niektórych ocenione jako niepotrzebna sztuczna wizyta, która niewiele wnosi. Zakładam jednak, że ma ona swoje drugie dno i warto się zastanowić nad tym, co obaj panowie zyskali na tym spotkaniu. Obecnie toczy się przeciwko Trumpowi proces sądowy, więc spotkanie z Dudą choćby na moment mogło odwrócić uwagę mediów od tego procesu. W przypadku Andrzeja Dudy prezydent słusznie analizuje sytuację polityczną i przygotowuje się na potencjalną wygraną Trumpa, co można uznać za przemyślane działanie. Kancelaria prezydenta zdaje sobie sprawę, że wygrana Bidena nie jest przesądzona, więc zaczyna się powoli przygotowywać na różne scenariusze. Ponadto warto pamiętać, że Andrzej Duda pewnie już planuje swoje kroki pod polityczną emeryturę, rozważając możliwości takie jak zajmowanie stanowisk w międzynarodowych instytucjach czy wykłady na uniwersytetach i w instytutach. Podobnie jak Trump, generuje więc szum medialny, co skutecznie utrzymuje go w centrum uwagi publicznej. Polska gotowa na rozmieszczenie broni nuklearnej? Prezydent Duda, zapytany w wywiadzie o to, czy w rozmowach polsko-amerykańskich występuje temat nuclear sharing, odpowiedział następująco. To temat rozmów polsko-amerykańskich od pewnego czasu. Ja na ten temat już rozmawiałem wielokrotnie. Nie ukrywam, że pytany o to zgłosiłem naszą gotowość. Rosja w coraz większym stopniu militaryzuje Okręg Królewiecki. Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach nuclear sharing, także i na naszym terytorium, żeby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim i ponosimy zobowiązania również i w tym zakresie, czyli po prostu realizujemy wspólną politykę. Czym jest tak zwany nuclear sharing? Nuclear sharing to natowskie porozumienie o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej przez wybrane sojusznicze kraje. To nic innego jak system udostępniania głowic jądrowych krajom, które ich nie posiadają, oraz włączenie ich do systemu podejmowania decyzji dotyczących broni nuklearnej. Jedynie 3 kraje NATO mają własną broń atomową: Stany Zjednoczone, Francja oraz Wielka Brytania. Inne kraje posiadające broń tego typu na swoim terytorium osiągają to właśnie w ramach nuclear sharing. Na ten moment są to państwa takie jak Belgia, Niemcy, Holandia, Włochy i Turcja. Krajem, do którego należy broń, są Stany Zjednoczone i to one sprawują kontrolę i nadzór nad arsenałem rozmieszczonym w wymienionych krajach. Tu warto podkreślić, że Polska, uczestnicząc w tym programie, nie stanie się właścicielem bomby atomowej. Jej właścicielem wciąż pozostają Stany Zjednoczone. Państwa uczestniczące w programie konsultują i podejmują decyzje o utrzymywaniu zaplecza technicznego potrzebnego do przechowywania broni i jej użycia. Warto też zaznaczyć, że chodzi o taktyczną broń jądrową, czyli taką o mniejszej sile rażenia i zasięgu niż tak zwana strategiczna broń jądrowa. Jaki jest więc cel uczestniczenia w takim programie? Dość oczywisty. Chodzi o zachowanie światowej równowagi sił opartej na wzajemnym odstraszaniu. Jak głosi bowiem rzymskie powiedzenie, si vis pacem, para bellum, czyli jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Dokładnie taki ma być powód istnienia programu Nuclear Sharing. Uzbrójmy się na tyle mocno, żeby nikt nie chciał nas atakować w obawie przed straszliwym odwetem. Ale czy takim krokiem nie narazimy się na reperkusje ze strony Rosji? Można powiedzieć, że wstąpienie Polski do programu nie byłoby prowokacją wobec Rosji, a w zasadzie odpowiedzią na jej działania. Mowa oczywiście o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi w 2023 roku oraz o militaryzacji obwodu Królewieckiego. To zostało zresztą podane przez prezydenta Dudę jako powód gotowości Polski do uczestniczenia w programie współdzielenia broni jądrowej. Mimo to Rosja zareagowała na słowa naszego prezydenta w typowy dla siebie sposób. Nasze wojsko, oczywiście jeśli takie plany zostaną wdrożone, przeanalizuje te doniesienia i podejmie wszelkie niezbędne kroki. Autorem tych słów jest rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Z kolei Siergiej Ławrow w czasie konferencji dotyczącej układu o nierozprzestrzenianiu się broni jądrowej powiedział: Zachód niebezpiecznie balansuje na krawędzi bezpośredniego starcia militarnego. Z kolei politolog i amerykanista profesor Lewicki uważa, że choć obawy przed agresją są oczywiście uzasadnione, to temat głowic nuklearnych na naszym terenie niewiele tu zmienia. To jest po prostu wejście Polski do pewnej ligi państw. Dziś nie jest tak jak kiedyś, że jak na terenie danego kraju była broń nuklearna, to ten kraj był wystawiony na zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego. W tej chwili my jesteśmy nastawieni na zagrożenie ze strony Rosji. Czy jest u nas taka broń, czy jej nie ma, to nie ma znaczenia. Jeśli Putin będzie chciał zaatakować państwo NATO, co byłoby z jego strony idiotyzmem, to nie będzie się zastanawiać, czy u nas jest kilkanaście głowic. Jesteśmy już za tym etapem. Zaatakuje już z innego powodu. Z kolei generał Tomasz Bąk wypowiedział się w tej sprawie następująco. Niezależnie od tego, co byśmy mieli tutaj na naszym terenie, to i tak zagrożenie rosyjskie jest potężne. Natomiast w mojej opinii tego typu straszakiem można to zagrożenie w znacznym stopniu zniwelować. Generał przyznaje, że magazyny broni jądrowej będą stanowiły cel rosyjskiej armii, ale dodaje, że celem samym w sobie jest Polska i tak jest oraz będzie. Nam pozostaje mieć nadzieję, że nasi eksperci mają w tym wypadku słuszność i że przystąpienie Polski do programu jądrowego zwiększy nasze bezpieczeństwo. Kto wie, czy ten temat nie był jednym z omawianych podczas wizyty prezydenta Dudy u Donalda Trumpa. W końcu republikański kandydat stosuje dość twardą grę polityczną, a głowice jądrowe na terenie Polski mogłyby stanowić jej element. Pytanie, czy jesteście za, czy może przeciw temu pomysłowi? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jeśli już o bezpieczeństwie mowa, to warto o nie zadbać także w internecie, gdzie na co dzień jesteśmy narażeni na cyberataki, włamania i kradzieże. Głównie dotyczą one danych, zdjęć i haseł, ale nierzadko też i pieniędzy z rachunków. Aby uniknąć takich sytuacji, warto pomyśleć o sieci VPN, takiej jak Surfshark. VPN to tak zwana wirtualna sieć prywatna, która stanowi dodatkową barierę ochronną w internecie, szyfrując naszą aktywność w sieci. Tym samym nasze hasła, filmy czy zdjęcia są w mniejszym stopniu narażone na to, że dostaną się w niepowołane ręce. VPN pozwala także przeglądać strony zablokowane w naszym kraju za pomocą zmiany lokalizacji. W każdej chwili możemy podłączyć się do serwerów w Brazylii, USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech i zyskać dostęp do bibliotek filmów i seriali niedostępnych w Polsce. Surfshark to także jedyny VPN, który zainstalujemy na dowolnej liczbie urządzeń, a do tego dostajemy też 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, gdybyśmy nie byli zadowoleni. Dodatkowo z kodem Damian Olszewski możecie przetestować Surfshark VPN, zyskując 3 miesiące za darmo. Link zamieszczam jak zwykle w opisie filmu. Pakiet wsparcia od Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy przegłosowany. Po miesiącach zwłoki amerykańscy parlamentarzyści ostatecznie zatwierdzili pomoc wojskową dla Ukrainy o wartości ponad 60 miliardów dolarów. Pomimo sprzeciwu części partii republikańskiej mającej większość w Izbie Reprezentantów, ustawę udało się przegłosować stosunkiem głosów 311 za do 112 przeciw. To bardzo ważna wiadomość dla losów naszych sąsiadów i konfliktu przy naszej granicy. W czwartek szef amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej ostrzegł, że jeśli USA nie przekażą Ukrainie broni, może ona przegrać wojnę z Rosją jeszcze w tym roku. Myślę, że dzięki tej pomocy Ukraińcy są w pełni zdolni do przetrwania do 2024 roku. Bez dodatkowej pomocy sytuacja będzie o wiele bardziej tragiczna. Istnieje bardzo realne ryzyko, że Ukraińcy do końca 2024 roku mogą przegrać na polu bitwy lub przynajmniej postawić Putina w sytuacji, w której będzie mógł dyktować warunki porozumienia politycznego, stwierdził Bill Burns, szef CIA. Mimo to przez ostatnie miesiące pakiet pomocowy nie był poddawany pod głosowanie z uwagi na brak konsensusu w tej sprawie w partii republikańskiej. Republikanie wielokrotnie wypowiadali się nieprzychylnie na temat tego pakietu. Z kolei Ellie Crane, odnosząc się do nastrojów panujących wśród republikańskiej części elektoratu, stwierdził, że pakiet jest kompletnie odklejony od tego, czego chce nasza baza, czego chcą są nasi wyborcy. Momentem zwrotnym okazała się zmiana nastawienia w tej sprawie republikańskiego polityka Mike'a Johnsona w ostatnich dniach. Speaker Izby Reprezentantów, pełniący analogiczną rolę w amerykańskim parlamencie do marszałka Sejmu w naszej władzy ustawodawczej, przez ostatnie miesiące wykazywał się dużą wstrzemięźliwością w kwestii pomocy dla Ukrainy. Zmiana podejścia z biernego do aktywnego wsparcia okazała się czynnikiem decydującym o zatwierdzeniu pakietu. W miniony piątek przy wsparciu demokratów projekt ustawy w tej sprawie przeszedł przez ważne głosowanie proceduralne i tym samym mógł zostać doprowadzony do głosowania. Z uwagi na niechęć do przekazania wsparcia Ukrainie deklarowaną przez sporą część partii republikańskiej, dalsza kariera polityczna speakera zostanie wystawiona na poważną próbę w najbliższych miesiącach. Sam polityk skomentował to następująco: "Zrobiłem w tej kwestii to, co uważam za słuszne", powiedział Mike Johnson. Ostatecznie więc w sobotni wieczór czasu polskiego pakiet pomocowy dla Ukrainy został przegłosowany przez 210 demokratów, którzy byli jednogłośni w tej sprawie, oraz 101 republikanów. Przeciwko głosowało 112 przedstawicieli partii republikańskiej. Ustawa o Ukrainie opiewa na 60,8 miliarda dolarów, z czego 23 miliardy to środki na uzupełnienie ubytków w arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie. 13,8 miliarda pójdzie na zakup nowego uzbrojenia, a 11,3 miliardy na utrzymanie sił USA w regionie. Chodzi o wschodnią flankę NATO. Ustawa daje również prezydentowi USA uprawnienia do przekazania Ukrainie uzbrojenia o wartości niemal 8 miliardów dolarów. Premier Polski Donald Tusk za pomocą platformy X w następujący sposób skomentował głosowanie. Speakerze Johnsonie, dziękuję. Lepiej późno niż za późno i mam nadzieję, że dla Ukrainy nie jest jeszcze za późno. Co ważne, nie tylko Ukraina otrzyma finansowanie od Amerykanów. W sobotę parlamentarzyści głosowali nad pakietem o łącznej wartości prawie 95 miliardów dolarów, który jednak został podzielony na 4 oddzielne ustawy. Johnson skutecznie oddzielił głosowanie w sprawie Ukrainy od finansowania Izraela, które cieszy się dużo szerszym poparciem zarówno wśród republikanów, jak i demokratów. Głosowanie w sprawie przyznania dodatkowych funduszy dla Izraela również bez problemu przeszło Izbę przy 365 głosach za i tylko 57 przeciw, 36 demokratów i 21 republikanów. Projekt wsparcia Izraela zakłada wydanie 4 miliardów dolarów na uzupełnienie zapasów rakiet do systemów obrony powietrznej Żelazna Kopuła i Proca Dawida, 1,2 miliardów na laserowy system przeciwrakietowy Żelazny Promień, 3,5 miliardów na zakup zaawansowanych systemów uzbrojenia i 4,4 miliardów na uzupełnienie amerykańskiego arsenału. Jednocześnie do pakietu dodano zakaz przeznaczania funduszy dla ONZ-owskiej Agencji Pomocowej w Palestynie, choć jednocześnie przewiduje się przeznaczenie 9 miliardów na pomoc humanitarną, w tym również dla Palestyńczyków, czego domagali się demokraci. Pozostałe dwa głosowania związane z pakietem pomocowym odnosiły się do wspierania regionu Indo-Pacyfiku w związku z napiętą sytuacją pomiędzy Tajwanem a Chińską Republiką Ludową oraz sankcji i innych przepisów, w tym pozwalających na konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów. Teraz wszystkie projekty trafią do Izby Wyższej, którą w USA jest Senat, i będą dalej procedowane. Zarówno Ukraina, jak i większość Europy i NATO cieszy się, że udało się sforsować trwający od miesięcy impas. Natomiast z racji kwestii Ukrainy, opinii publicznej umknął gdzieś temat banu TikToka, który może być początkiem amerykańsko-chińskiej wojny społecznościowej. Możemy opracować dla Was te kwestie w kolejnym odcinku. Wystarczy hashtag ban TikToka w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu jako pozdrowienie dla mnie i ekipy i do zobaczenia w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!